Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam.
Decyzja reprywatyzacyjna w sprawie nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa, tak uznała komisja weryfikacyjna. Zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 milionów złotych. Chodzi o nieruchomość, do której część praw nabył w 2003 roku m.in. mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Andrzej. Szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki mówił na konferencji prasowej, że decyzja komisji jest bezprecedensowa.
O zwrocie na rzecz miasta stołecznego Warszawy od wszystkich tych państwa, którzy uzyskali w wyniku tej dzikiej reprywatyzacji pieniądze zwrotu, ci państwo wszyscy będą musieli oddać prawie 15,5 miliona. Do miasta stołecznego Warszawy. I co istotne, szanowni państwo, te pieniądze, według zapisów w naszej ustawie, w pierwszej kolejności, kiedy zostaną odzyskane, o te pieniądze będą mogli się starać ludzie poszkodowani w wyniku tej reprywatyzacji i wyrzuceni z tej kamienicy. To jest taka sprawiedliwość, o którą w III Rzeczpospolitej generalnie było ciężko. Ja, szanowni państwo, chcę powiedzieć, że może to jest przełomowa, może to jest precedensowa decyzja, ale uważam, że jest bardzo potrzebna.
Z łącznej kwoty świadczeń spadkobiercy Romana Kępskiego, czyli wuja Andrzeja Waltza, będą musieli zapłacić prawie 5,5 miliona złotych. Komisja weryfikacyjna wskazała ponadto, że umowa sprzedaży z grudnia 1945 roku, na podstawie której nabyto prawo własności nieruchomości, została oparta o sfałszowane dokumenty i nie doszło do skutecznego nabycia tych praw. Hanna Gronkiewicz-Waltz oświadczyła już, że decyzja komisji weryfikacyjnej w sprawie Noakowskiego 16 to nieudolna próba wybielania urzędników byłego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Mówiła też, że nie miała żadnej wiedzy o nieprawidłowościach. Prokuratura Krajowa chce pociągnąć do odpowiedzialności karnej parlamentarzystów PO. Chodzi o senatora Macieja Grupskiego i posła Stanisława Gawłowskiego. Politycy nie chcą sami zrzec się immunitetu. Zarzuty wobec Macieja Grupskiego dotyczą wpływu na jeden z przetargów dla wojska oraz trzech oświadczeń majątkowych z lat 2011-2012. Z kolei poseł Stanisław Gawłowski ma usłyszeć 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Według śledczych polityk jako wiceminister środowiska zarządów PO-PSL miał przyjąć ponad 200 tysięcy złotych łapówek oraz 2 bardzo drogie zegarki. W czwartek funkcjonariusze CBA przeszukali warszawskie mieszkanie posła. W piątek weszli do jego domu w Koszalinie. Jan Maria Jackowski, senator PiS-u, ocenia, że PO powinna zachować wysokie standardy życia publicznego i w obecnej sytuacji odpowiednio zareagować.
Ważne jest przestrzeganie pewnych standardów. My mamy jako Prawo i Sprawiedliwość bardzo wysokie standardy. Jeżeli do kogokolwiek są formułowane poważne zarzuty uwiarygodnione, wyciągamy z tego wnioski i te osoby wyciągają też, których dotyczą te zarzuty, wnioski. Natomiast oczekiwalibyśmy od Platformy Obywatelskiej, aby też zachowała wysokie standardy życia publicznego i w przypadku, gdy sprawy dotyczą ich polityków, również w sposób odpowiedni reagowały na tego rodzaju przypadki.
Lider PO Grzegorz Schetyna, odnosząc się do działań prokuratury wobec jego partyjnych kolegów, stwierdził, że jest to rozprawa z opozycją polityczną. Szef PO uznał również, że nie ma podstaw do tego, by namawiać polityków do zrzeczenia się immunitetu. Stopa bezrobocia rejestrowanego w dalszym ciągu spada. GUS poinformował, że w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 6,5%, w październiku 6,6%. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było blisko 1,068 mln osób. Ekonomiści spodziewają się w kolejnych miesiącach jeszcze lepszych danych z rynku pracy. Jerzy Bielewicz, finansista, zauważa, że nasza gospodarka dalej przyspiesza, a co za tym idzie, bezrobocie będzie spadać.
Bezrobocie będzie ciągle spadało, chociaż ilość miejsc pracy będzie wzrastała o wiele szybciej niż ten spadek bezrobocia, dlatego że posiłkujemy się tymi, co nie byli zarejestrowani na bezrobociu, a także pracownikami z zagranicy.
Dobre dane gospodarcze przekładają się też na finanse państwa. Po listopadzie tego roku budżet państwa miał deficyt w wysokości 2 miliardów 400 milionów złotych, poinformowało Ministerstwo Finansów. To nieco ponad 4% deficytu przewidzianego w ustawie budżetowej na ten rok. Ustawa dopuszcza deficyt w wysokości 59 miliardów 345 milionów, ale zgodnie z zapowiedziami resortu finansów na koniec 2017 roku deficyt ma wynieść około 30 miliardów złotych. Polska może liczyć nie tylko na Węgry. Nowy rząd w Austrii patrzy w podobny sposób na działania Brukseli, zauważa poseł PiS-u Jacek Sasin. W ocenie parlamentarzysty grono państw, które staną w obronie Polski, może być szersze. Komisja Europejska zdecydowała w połowie tego tygodnia o uruchomieniu artykułu 7 traktatu wobec naszego kraju. Skierowała też do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę wobec Polski w związku z ustawą o sądach powszechnych. Jednak ewentualne same sankcje są mało prawdopodobne, bo wymagają jednomyślności państw członkowskich Unii. Poseł Jacek Sasin zwraca uwagę, że grono krajów, które nie będą chciały przyłożyć ręki do procedury praworządności wobec Polski, będzie szersze.
Dzisiaj mamy wyraźne deklaracje ze strony rządu węgierskiego, który przecież sam był poddawany również swojego czasu tego typu działaniom, ale myślę, że w Europie wzbiera również takie przeświadczenie, że nie tędy droga. Mamy nową sytuację chociażby w Austrii, nowy rząd austriacki, który myślę również w podobny sposób patrzy na działania Brukseli, być może jak Polska. Myślę, że tych krajów może być więcej. Tym bardziej, że dzisiaj z Brukseli dochodzą już pomrukiwania i groźby w stosunku do innych krajów. No, wskazuje Rumunię jako kolejny kraj, który należałoby ukarać, prawda, bo tam ponoć też są łamane te europejskie wartości, więc myślę, że jakby takie kraje, które nie będą chciały w przyszłości stawać pod pręgierzem, tak jak Polska, zastanowią się dwa razy, zanim podniosą rękę za sankcjami na Polskę.
W piątek premier Węgier Viktor Orbán stwierdził na antenie Radia Koszut, że obrona Polski leży w interesie Budapesztu. Jak podkreślił, bez silnej Polski nie ma silnej Europy Środkowej. Premier Mateusz Morawiecki na początku stycznia spotka się z szefem Komisji Europejskiej. Szef polskiego rządu pozytywnie odpowiedział tym samym na zaproszenie Jean-Claude'a Junckera. Istnienie Ministerstwa Środowiska jest niezbędne dla ochrony polskich lasów i naszych zasobów przyrodniczych, podkreślił w rozmowie z naszym dziennikiem szef tego resortu, minister i profesor Jan Szyszko. Polityk był pytany o ewentualną likwidację resortu środowiska oraz przejęcie jego zadań przez resorty energii i rolnictwa. W odpowiedzi minister Szyszko zaznaczył, że takie informacje widzi tylko w mediach. Oficjalnie nic mi na ten temat nie wiadomo, powiedział. Na naszej antenie minister Jan Szyszko podkreślił z kolei, że likwidacja resortu byłaby błędem m.in. z punktu widzenia Puszczy Białowieskiej, którą resort środowiska próbuje ratować, obnażając krzywdę, którą Polsce zrobiono za czasów rządu PO-PSL. Polityk zauważył też, że na likwidacji resortu środowiska najbardziej zależałoby opozycji. To jednak w ocenie ministra jest mało prawdopodobne w momencie, gdy rządzi PiS.
Oczywiście ten układ liberalny na pewno ku temu dąży i to jest jego marzenie. Natomiast ja nie wierzę, aby ten program Prawa i Sprawiedliwości został w jakiś sposób zmieniony. Oczywiście staramy się optymalizować swoje działania, ale na pewno myślę, że to jest rząd niezwykle racjonalny i będziemy realizowali politykę tą, która była zarysowana w programie wyborczym. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że resort środowiska jest resortem, który posiada ogromne możliwości, a w gruncie rzeczy opiekuje się ogromnymi zasobami, zasoby przyrodnicze. Zarówno te pod ziemią, jak i na ziemi, no są ogromne. Jesteśmy unikatem w skali jednoczącej się Europy. Nie budzi najmniejszej wątpliwości, że zainteresowanie tym jest bardzo mocne.
Z informacji medialnych wynika, że PiS coraz poważniej rozważa likwidację resortu środowiska. Media podają, że większość jego zadań przejęłoby Ministerstwo Energii, a nadzorem nad lasami państwowymi zajęłoby się Ministerstwo Rolnictwa. Zdaniem ministra Jana Szyszko pójście w tym kierunku byłoby złe, ponieważ resorty te mają zupełnie odmienne cele i zadanie, których nie da się zrealizować pod jednym szyldem. Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej przekazała darowiznę w wysokości 200 tysięcy złotych na rzecz Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju. Uroczystość odbyła się w siedzibie PGZ w Warszawie. Darowizna ma być przeznaczona na sfinansowanie rehabilitacji podopiecznych stowarzyszenia. Prezes PGZ Błażej Wojnicz powiedział, że pomoc weteranom to jeden z podstawowych obszarów działalności koncernów zbrojeniowych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
My, jako Polska Grupa Zbrojeniowa, jako strategiczna spółka Skarbu Państwa, jako strategiczny element systemu bezpieczeństwa państwa, również przyjmujemy na siebie tą powinność. Przyjmujemy się na siebie tą powinność, bo czujemy także odpowiedzialność za tych, którzy oddają swoje życie, za tych, za rodziny tych, ale także za tych, którzy poświęcają swoje zdrowie dla ojczyzny.
Prezes PGZ poinformował, że przekazana darowizna zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Zapewnił też, że nie będzie to ostatnie działanie PGZ w obszarze współpracy z weteranami. W czwartek obchodziliśmy Dzień Pamięci o poległych i zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami kraju. Prezydent Andrzej Duda dziękuje Polakom w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie za to, że są niekwestionowanymi ambasadorami naszego kraju. W rozmowie z ojcem Zbigniewem Pinkosem, szefem centrali Radia Maryja w Stanach Zjednoczonych, prezydent Polski składa również świąteczne życzenia i zapowiada swoją wizytę za oceanem. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podziękował Polonii za trwanie w polskości, podtrzymywanie naszych tradycji i zwyczajów oraz przekazywanie ich młodym, a więc za działalność oświatową. Prezydent Andrzej Duda docenił też polonijną działalność społeczną i zaangażowanie w dbanie o dobre imię Polski.
Za to, że są po prostu niekwestionowanymi ambasadorami Polski, polskości. Za to bardzo, bardzo serdecznie chciałem podziękować i życzyć spokojnych, dobrych świąt. Życzyć też, żeby byli dumni ze swojej ojczyzny zawsze. Życzyć, żeby im się wiodło dobrze, żeby mieli satysfakcję z tego wszystkiego, jak działają, jak żyją, jak pracują. Życzyć, żeby przede wszystkim byli zdrowi i żeby szczęśliwie im się życie układało, żeby Pan Bóg zawsze miał ich w swojej opiece i ich sprawy, ich rodziny. To tego życzę wszystkim moim rodakom jako prezydent Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję za tą możliwość, że mogłem te życzenia na antenie złożyć.
W wywiadzie prezydent zapowiedział też, że 19 maja przyszłego roku spotka się z Polonią w Millennium Park w Chicago. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że będzie to wielkie spotkanie w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Ostatni raz w Chicago Andrzej Duda był jeszcze jako poseł w 2014 roku. Jako prezydent odwiedził Stany Zjednoczone m.in. we wrześniu tego roku. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przemawiał na forum ONZ. Prezydent spotkał się także z przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Za oceanem mieszka ponad 10 milionów naszych rodaków, głównie w Chicago, Denver, Detroit i Los Angeles. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.